Mówimy na temat wzrastania w wierze. Drugi list do Tesaloniczan, 1:3, przeczytamy ze ściany. Apostoł Paweł pisze do zborów w Tesalonikach. Bracia, powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, co jest rzeczą słuszną, bo bardzo wzrasta wasza wiara i u każdego z was pomnaża się wzajemna miłość. I mówimy o wzrastaniu w wierze. Tutaj jest konkretnie napisane, że wasza wiara wzrasta. I już nieraz mówiliśmy o tym, że wiara jest darem od Boga, który otrzymaliśmy, kiedy się spotkaliśmy z Jezusem, prawda? Duch Święty pociągnął nas do Jezusa. To jest moment, w którym tak naprawdę wtedy otrzymujemy wiarę od Boga. Wiarę potrzebną w to, żeby uwierzyć, że facet zmartwychwstał, że są jakieś grzechy, które mamy, których tak naprawdę nie widzimy, ale są i że one zostały wymazane. To jest wiara, która przekracza ludzkie rozumowanie i potrzebujemy po prostu Ducha Świętego, żeby nam pomógł uwierzyć w takie rzeczy. Zgadzamy się? A więc wiara jest darem od Boga, tak samo jak nasze talenty są darem od Boga. I każdy talent, jaki mamy, potrzebujemy rozwijać, żeby się w nim doszlifować, żeby okazało się, że ten talent nie jest tylko prezentem od Boga, ale prezentem, który wykorzystujemy i szlifujemy i doprowadzamy do doskonałości, do perfekcji lub do swego rodzaju wirtuozerii. Mogę podać przykład. Pewna pani ma ogród. Wyobraźcie sobie piękny ogród. Piękne grządki, wszystkie roślinki pięknie rosną, już owocują, pięknie to wszystko wygląda. I ty przychodzisz do tej pani i mówisz, niech pani zobaczy, jak Bóg pięknie stworzył ten ogród, nie? I pani odpowiada, to prawda, Bóg stworzył ten ogród, ale powinieneś widzieć, jak ten ogród wyglądał, zanim się nim zajęłam. Tak? Czyli Bóg daje warunki do tego, żeby prosperować, żeby pracować, żeby doprowadzić do tego ładu i porządku, który Bóg zamierzył, ale to my musimy włożyć w to pracę. I tak samo jest z naszą wiarą. Wiara jest darem od Boga. Pan Jezus powiedział, że potrzebujemy wiary nie większej niż ziarnko gorczycy, żeby przenieść górę i nakazać jej rzucić się w morze. A tu jest napisane, że bardzo wzrasta wasza wiara. A więc potrzebujemy, żeby ta wiara w nas wzrastała. W jaki sposób mamy do tego doprowadzić? Używając jej po prostu. Używając jej w dobry sposób. I tak jak mówi Boże Słowo. I na początku mówiłem o nadziei, że bez nadziei nie możemy doprowadzić do wzrostu wiary. Potrzebujemy nadziei. I 11 rozdział listu do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków 11:1. I tam czytamy, że a wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy i dowodem tego, czego nie widzimy. Wiara jest podstawą czegoś, czego się spodziewamy. Jeżeli się nie spodziewamy, wiara nie może dać podstawy temu czemuś. Tak? Więc spodziewanie się to jest nadzieja inaczej. I nadzieja jest jedną z trzech rzeczy, o których mówi Pismo Święte, że są jakby najważniejsze. Jest wiara, nadzieja i miłość, a z nich jest największa miłość. A więc tutaj jest też napisane, że, przepraszam, w tym drugim liście do Tesaloniczan, że wraz z pomnożeniem się, albo inaczej, ze wzrostem wiary, pomnaża się miłość. A więc drugim składnikiem tej mieszanki wybuchowej, którą jest wiara, jest miłość. I wzrastanie w miłości i wzrastanie w nadziei to jest jeden i ten sam, praktycznie ten sam proces. Symultanicznie się to dzieje, czyli jednocześnie. Kiedy wzrastamy w wierze, pomnaża się miłość i pomnaża się też nadzieja. Potrzebujemy, żeby nadzieja wzrastała w nas, wtedy wzrasta też wiara i miłość. To jest niesamowite, co się dzieje. A więc teraz mówimy o miłości. W jaki sposób wzrastać w miłości Pana? Pokażę wam jak. Panie, ześlij swoją miłość do naszych serc. Ześlij swojego ducha, aby rozlał się w naszych sercach, abyśmy mogli się kochać. Tak jak powiedzieliśmy. Czy tak mamy się modlić? Czy tak się... No więc może inaczej. Panie, ogłosimy post, będziemy pościć przez ten tydzień, następny, aby miłość braterska się pomnożyła, aby ludzie w kościele przestali się gryźć, wyzywać, obgadywać, ale żeby zaczęli się kochać. I będziemy pościć, dopóki się to nie stanie. Dobrze, Monika, bardzo dobrze. Halleluja. W jaki sposób mamy chodzić w tej miłości? Doprowadzać do pomnożenia jej w naszym życiu. Otwórzmy drugi list do Efezjan, czyli list w Apokalipsie świętego Jana. Apokalipsa świętego Jana, rozdział drugi. To jest ostatnia księga Biblii. Po niej u mnie są mapy. Drugi rozdział. Pierwszy werset. Do anioła kościoła w Efezie napisz. To mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w swojej prawej ręce, który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników. Siedem gwiazd, wersety wcześniejsze mówią, że to są aniołowie, a inaczej pastorzy tych kościołów. Natomiast świeczniki to są kościoły, do których Pan Jezus tutaj kieruje swoje listy. Czyli jest gwiazda, którą jest anioł, którą jest w domyśle pastor tego kościoła i są świeczniki. Czyli a do anioła kościoła w Efezie napisz. To mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w swojej prawej ręce, który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników. Znam twoje uczynki. Twoją pracę i twoją cierpliwość i wiem, że nie możesz znieść złych i że poddałeś próbie tych, którzy nazywają siebie apostołami, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. Wow, tutaj jest napisane, że jest jakiś test, którym poddajesz ludzi, którzy sami siebie uważają za apostołów. Że jest test, jaki możesz przeprowadzić i sprawdzić, czy są rzeczywiście apostołami, czy nimi nie są. Jedną z kwalifikacji jest to, że się dzieją znaki i cuda, ale też cechy charakteru świadczą o tym, że ktoś jest apostołem. Na przykład ktoś jest prześladowany, tak? Eli, powiedziałeś, prześladowanie na rzecz Kościoła. No oni są tacy, kochają Kościół, że znoszą wielkie prześladowanie. Przynajmniej apostoł Paweł takie kwalifikacje daje, ale kolejną kwalifikacją jest, uwaga, uprzejmość. Służenie innym, ale też nie pycha, tylko uprzejmość, odpowiadanie w miłości, a nie w złości. Takie kwalifikacje mniej więcej można zastosować i sprawdzić, czy ktoś jest apostołem. No i oni to zrobili i stwierdzili, że ci, którzy się podają za apostołów, nimi nie są. Wytrwałeś też i masz cierpliwość i pracowałeś dla mego imienia i nie ustałeś. A więc Pan Jezus tutaj mówi tym ludziom, że mają całkiem niezłe wyniki, prawda? Ale tutaj w czwartym wersecie mówi, ale mam nieco przeciw tobie, że porzuciłeś twoją pierwszą miłość. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i pokutuj i spełniaj pierwsze uczynki. A jeśli nie, przyjdę do ciebie szybko i ruszę twój świecznik z jego miejsca, jeśli nie będziesz pokutował. Pokuta tutaj konkretnie oznacza zmianę myślenia, ale też zmianę postępowania. Pokutowanie to nie jest, o Panie, zrobię coś w zamian za to, że ty mi przebaczysz, ale pokuta to jest po prostu odwrócenie się od swojego złego myślenia i zmiana też postępowania wynikająca z tego myślenia. Czyli zmiana w kierunku Boga, bo można zmienić swoje postępowanie i inaczej źle postępować dalej, tylko że inaczej źle. A my tutaj mówimy o pokucie, czyli o nawróceniu się do Boga. I Pan Jezus mówi o pierwszej miłości, że ten pastor tego kościoła porzucił swoją pierwszą miłość. Bardzo wielu ludzi, jak wiecie, już nieraz słyszeliście to z tego miejsca, myśli, że tu trzeba wrócić do tego miejsca, w którym ja po raz pierwszy pokochałem Boga. I pamiętam, że bardzo trudno wrócić do takiego miejsca, bo musiałbym pojechać do Cieszyna, do tego pokoiku, tam gdzie się modliliśmy, gdzieś tam w katakumbach zboru cieszyńskiego. Nie o to chodzi. Powrót do pierwszej miłości polega na tym, że wracamy do tego, jak Bóg pierwszy nas ukochał, a nie jak my ukochaliśmy Boga. I to jest tak naprawdę cała formuła do tego, żeby wzrastać i żeby miłość się pomnażała. Musimy po prostu uświadomić sobie, jak bardzo Bóg nas kocha. I wrócić do tego, że oto On nas pierwszy ukochał. Że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Że kiedy jeszcze byliśmy słabi w swoich grzechach, Chrystus wtedy już za nas umarł. I wiecie, kiedy Pan Jezus umierał, żadnego z nas nie było na świecie, prawda? Ale apostoł Paweł był. I on powiedział, że kiedy ja byłem grzesznikiem, Chrystus za mnie umarł. To jest zupełnie inna koncepcja tego, co się wydarzyło na krzyżu. On naprawdę pisał, że Bóg mnie kochał, zanim ja się nawróciłem. O ile bardziej nas dzisiaj Bóg, możemy powiedzieć, Bóg kocha, kiedy nas jeszcze nie było na świecie. I On umarł za nas i wiedział, że będziemy potrzebowali Jego przebaczenia. A więc jak wrócić do tej pierwszej miłości? No myśląc o tym, jak bardzo Bóg nas pierwszy ukochał. A jak bardzo On nas ukochał? Mówiliśmy o tym na ostatnim spotkaniu. Bóg tak nas ukochał, że przebaczył nam wszystkie nasze grzechy, przeszłe, teraźniejsze i przyszłe, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. Otwórzmy drugi list do Koryntian, 5 rozdział. I tam zobaczycie, jak Bóg kocha tych, którzy jeszcze nie są zbawieni. My też kiedyś nie byliśmy zbawieni. To jest bardzo znany fragment, 17 werset mówi: tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. To, co stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. I my jesteśmy nowym stworzeniem i cała nasza przeszłość, ta zła, grzeszna, została przebaczona. Mamy nową przyszłość. Mamy nowe życie. W jaki sposób przyjmujemy to życie? Musieliśmy narodzić się na nowo w pewnym momencie. Chcę tutaj, żebyśmy wszyscy wiedzieli, że tu chodzi o miejsce, w którym narodziliśmy się na nowo, w ten moment, ten czas. Od tego momentu jesteśmy nowym stworzeniem. Nie jesteśmy nowym stworzeniem bez uwierzenia w Boga. List do Rzymian, trzeci rozdział. Za chwilę tu wrócimy, to sobie zaznaczę nawet, ale jak otworzymy list do Rzymian, trzeci rozdział, tam jest napisane od 20 wersetu. Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu. Lecz teraz bez prawa, czyli poza zakonem, poza prawem, została objawiona sprawiedliwość Boga, poświadczona przez prawo i proroków, sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga, a zostają usprawiedliwieni darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Jego to Bóg ustanowił, werset 25, przebłaganiem przez wiarę w Jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie w swojej cierpliwości przedtem popełnionych grzechów. Tu jest napisane, Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew. Czyli On staje się Twoim przebłaganiem, czyli Twoją ofiarą za grzechy, kiedy Ty uwierzysz. Musisz najpierw uwierzyć w to, że Jego krew przebaczyła Ci Twoje grzechy. To nie jest tak, że wszyscy mają na świecie przebaczone grzechy, chociaż tak jest. Ale nie wszyscy przyjęli to przebaczenie grzechów. Tak jakby każdy z nas ma dzisiaj, jeżeli jesteś pełnoletni, każdy z nas ma dzisiaj prawo do tego, żeby zagłosować. Chyba, że ci odebrano to prawo, ale to są konkretne wymogi, które musisz zrobić. Ale załóżmy, że każdy z nas może, ma prawo dzisiaj zagłosować. Wszyscy. Ale nie wszyscy to zrobią. Nie wszyscy pójdą zagłosować w tym kraju. Niektórzy nie mogą po prostu. Coś tam zrobią. I to znaczy, że co? Że nie mieli prawa zagłosować? Nie. Po prostu nie wykorzystali swojego prawa. I tak samo jest z ofiarą Chrystusa. W liście do... Wracamy do drugiego listu do Koryntian, w 5 rozdziału. I tam jest napisane od 18 wersetu tak. A wszystko jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Jezusa Chrystusa i dał nam służbę pojednania. Czyli narodziliśmy się na nowo i jesteśmy pojednani z Bogiem przez Chrystusa, przez wiarę w Niego. Amen. I teraz mamy jakieś poselstwo, czyli głosimy Ewangelię. I zobaczcie, na czym to poselstwo polega. Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów i nam powierzył to słowo pojednania. Uwierzycie, że tak powinno wyglądać głoszenie Ewangelii? Idziesz do piekła, ratuj się z tego przewrotnego pokolenia. No tak, tak też głoszono. Ale tutaj jest napisane, że Bóg dał nam poselstwo, które polega na tym, że Bóg w Chrystusie pojednał świat z samym sobą i nie poczytując ludziom ich grzechów. I nam powierzył to słowo pojednania. Czyli Bóg nie poczytał, czyli nie zaliczył ludziom ich grzechów. Twój niezbawiony małżonek, twoja niezbawiona małżonka, twoi rodzice, twoja rodzina, oni mają wszyscy przebaczone grzechy. Już teraz. Ale pójdą do piekła z przebaczonymi grzechami, jeżeli nie uwierzą i nie przyjmą tego przebaczenia, jeżeli nie narodzą się na nowo. Więc jak bardzo Bóg nas kocha? Przebaczył nam wszystkie nasze grzechy. Nawet kiedy byliśmy jeszcze niewierzący, Chrystus już za nas umarł i cała moja rodzina, która nie jest zbawiona, ona już ma przebaczone grzechy. Więc z jakim poselstwem ja mam do nich iść? Ale Bóg was kocha, ludzie. Ale jesteście szczęściarzami. Słuchajcie, Bóg przebaczył ci twoje wszystkie grzechy. Już teraz. One już są przebaczone. Czy ty rozumiesz? Czy ty rozumiesz, jak Bóg bardzo cię kocha? Przyjmij teraz to przebaczenie. Stań się Bożym dzieckiem. No tutaj już trochę slogan, nie chrześcijański. Stań się Bożym dzieckiem. Ale jak? Poddaj się Bogu. Wiesz, że masz już przebaczone grzechy. Przyjmij to przebaczenie. Oddaj swoje życie Jezusowi. Niech ta sprawiedliwość wypełni się w twoim życiu. Niech te przebaczone grzechy przyjdą niech to przebaczenie grzechów przyjdzie do twojego życia też. Nie chcesz iść do piekła z przebaczonymi grzechami. To za głupota. Człowieku, opowiadaj się. No i tak więc w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo. Tak jakby Bóg upominał nas przez nas. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas z grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Tu jest napisane, że nie tylko Bóg przebaczył nam nasze grzechy, tak bardzo nas kocha, ale tak bardzo nas usprawiedliwił, że jesteśmy tak samo sprawiedliwi jak sam Jezus. Jakbyśmy my nigdy nie zgrzeszyli, kiedy przyjmujemy Jego przebaczenie, to Jego sprawiedliwość przechodzi na nas. I Bóg mówi, święty, doskonałe dziecko Boże, mój syn, moja córka nie zgrzeszył. Święty. I dlatego ty możesz przyjść w każdej chwili przed Boży tron, skoczyć Bogu Ojcu na kolana i powiedzieć, tatusiu, coś, co nie, było nie do pomyślenia, zanim Chrystus nie umarł i nie zmartwychwstał. I uwaga, nawet aniołowie nie mogą tak zrobić, jak ty możesz zrobić. Oni stoją non-stop przed Bożym tronem i śpiewają święty, 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 Pan Bóg Wszechmocny. Cała ziemia, coś tam, coś tam. A my możemy przyjść i powiedzieć, tato, ojcze, tatusiu kochany. I on nie spada wtedy z tronu, tylko mówi, słucham, synu, córko, chodź tutaj, przytuli cię. Naprawdę, kto doświadczył Bożej miłości w ten sposób, jego życie już nigdy nie jest takie same. Takie samo. Więc jak bardzo Bóg nas kocha? Właśnie tak. Przebaczył nam wszystkie nasze grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Poza tym uczynił nas koroną swojego stworzenia. Tak jak mówiłem tydzień temu, jesteśmy koroną Bożego stworzenia. I On nas takimi uczynił, z miłości. Jesteśmy cenniejsi niż stado wróbli. Jesteśmy cenniejsi, życie jednego człowieka jest cenniejsze niż cała fauna i flora tej ziemi, czyli wszystkie zwierzątka i rośliny. Bo jesteśmy cenniejsi niż, albo inaczej, jesteśmy tak cenni, że Chrystus przelał swoją krew za nas, więc naprawdę musimy zmienić nasze myślenie na temat tego, kim jesteśmy, kim jest człowiek w ogóle na tej planecie. Nie dajmy się zwieść i mówiąc, albo inaczej, słuchając, że człowiek to jest zwierzę, albo tylko niewiele, albo gadające zwierzę i że trzeba ograniczyć populację człowieka, żeby ziemia w ogóle przetrwała. Wystarczyły kilka tygodni, kiedy ludzie nie wychodzili na zewnątrz i w miastach pojawiły się stada dzikich zwierząt, jelenie jakieś, zwłaszcza w Chinach, jelenie powychodziły na ulicę, dziki w Polsce, dziki w Śródmieściu, chyba w Gdyni na pewno i w Gdańsku coś tam rozrabiały. Nawet w Warszawie się pojawiły, nawet w Łodzi gdzieś było stado dzików. Więc nie dajmy się oszukać. Bóg bardzo nas ukochał i On kocha planetę, ale kocha nas bardziej. Kocha nas najbardziej. I tylko draśniemy ten temat. Ewangelia Jana, 13 rozdział. To jest po tym, jak Pan Jezus umył uczniom stopy i on tam im mówi bardzo ważne rzeczy. Od 12 wersetu. Gdy więc umył im nogi i wziął swoje szaty, usiadłszy znowu za stołem, powiedział do nich, czy rozumiecie, co wam uczyniłem? No i oni nic nie odpowiedzieli. Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeśli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi i wy powinniście sobie nawzajem myć nogi. I o tym już mówiłem. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem. Bo zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy od swojego pana, ani posłaniec nie jest większy od tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, będziecie błogosławieni, gdy tak uczynicie. Czyli żadnemu z nas korona z głowy nie spadnie, kiedy będziemy sobie usługiwać nawzajem. Amen? Nie mówię o was wszystkich, tam jest rozmowa o Judaszu. I w końcu przejdziemy do 34 wersetu i mówi, daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście i wy wzajemnie się miłowali. Potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować. Czyli nasza miłość, którą odbieramy od Boga, ta Boża miłość dla nas, ona po prostu pracuje w nas, jesteśmy jak w niebie, cieszymy się, mamy przebaczone grzechy, ale wiecie co? Twój brat i twoja siostra w kościele też ma przebaczone grzechy. Jak bardzo relacje w kościele się zmienią, kiedy będziemy tak na siebie patrzeć. Ja nie jestem lepszy od ciebie. Ty też masz przebaczone grzechy, tak jak i ja. Bóg tak samo ciebie kocha tak mocno, jak i mnie. Kiedy przyjmiemy tą Bożą miłość do siebie, ona zacznie po prostu zmieniać nasze myślenie odnośnie nas samych, ale też odnośnie ludzi w Kościele. I tu jest napisane, Pan Jezus mówi w zasadzie, że po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować. I chwała Bogu za ten Kościół, za to, że kochamy siebie i nie osądzamy, nie jesteśmy... I tutaj mi słowa brakuje. Nie patrzymy na siebie z góry, a jeżeli patrzymy, to szybko pokutujemy z tego myślenia, czyli opamiętujemy się, zmieniamy myślenie. Czyli kiedy przyjmujemy Bożą miłość do siebie, zaczynamy też kochać innych. Ale zobaczcie, co jeszcze się dzieje. 14 rozdział listu, przepraszam, 14 rozdział Ewangelii Jana, 12 od 12 wersetu. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, dzieł, których ja dokonuję i on będzie dokonywał i większych od tych, które od tych dokona, bo ja odchodzę do mojego Ojca. I o cokolwiek będziecie prosić w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o coś będziecie prosić w moje imię, ja to uczynię. Czyli mamy tutaj pewność, że kiedy mamy Bożą miłość, możemy prosić w pewności i otrzymamy to. I 15 werset mówi, jeśli mnie miłujecie, zachowujcie moje przykazania. Przykazania. Zaraz tutaj kamienne tablice przyniesiemy. Zobaczcie, a ja będę prosił Ojca i da wam innego pocieszyciela. I tu Pan Jezus mówi o Duchu Świętym. I później mówi Pan Jezus, 23 werset, jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo. I mój Ojciec go umiłuje i przyjdziemy do niego i u niego zamieszkamy. A więc kiedy przyjmujemy Bożą miłość do naszego życia, zaczynamy też wypełniać, a inaczej przestrzegać słów Jezusa. I tutaj słuchajcie, przykazania to trochę dziwnie brzmi, nie? Bo dokładnie, kamienne tablice, szabat, od razu się niekłanianie tym bożkom czy innym, bycie posłusznym rodzicom. Wiecie, i na szczęście Pan Jezus to wszystko wcześniej już wyjaśnił, o co mu chodzi. Że Ewangelia Jana 6 rozdział, 28 werset, Żydzi zapytali Pana Jezusa, cóż mamy robić, aby wykonywać dzieła Boga? Odpowiedział im Jezus, to jest dzieło Boga, abyście wierzyli w tego, którego On posłał. Czyli przestrzeganie słów Boga, przestrzeganie Jego przykazań. W liście Jana, w pierwszym liście Jana też jest napisane, to jest po prostu wierzyć w Jezusa. A więc być zależnym od Jezusa całkowicie. I pracuję nad tym, bo ja wiem, że całe moje życie jest zależne od Jezusa, ale nie zawsze jestem tego tak świadom, jak powinienem. A więc wykonywanie i przestrzeganie słów Jezusa. I teraz Ewangelia Jana, 15 rozdział. Od 9 wersetu. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w mojej miłości. Jeśli zachowacie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak i ja zachowałem przykazania mojego Ojca i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby moja radość trwała w was i aby wasza radość była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak i ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie za swoich przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli robicie to, co wam przykazuję. Czyli spełnienie woli Bożej i słów Pana Jezusa to jest też wzajemna miłość do siebie nawzajem. Mamy miłować siebie nawzajem. I tutaj zakończę ten etap. Czyli tak, chcemy wzrastać w wierze, chcemy uzdrawiać, kłaść ręce na chorych i oni będą zdrowi. Chcemy też dla siebie tych efektów, żeby nasze ciała były zdrowe, żeby nasze dzieci były zdrowe. Chcemy potężnych uzdrowień, znaków i cudów. I Bóg powiedział, że On będzie potwierdzał swoje słowo. Więc kiedy wypełniamy Jego słowo, kiedy jesteśmy wierni słowom Jezusa, On potwierdza swoje słowo znakami i cudami. To po pierwsze. Ale po drugie, nasza wiara, która jest darem od Boga, zaczynamy jej używać, zaczynamy nad nią pracować, zaczynamy korzystać, mówiąc, Boże, no, czuję taki lekki ból głowy, ale wierzę w Twoje uzdrowienie w imieniu Jezusa. I zaczynasz wierzyć i polegać na tym, co On dla Ciebie zrobił, zaczynasz wyznawać słowo i co? I ból nie przechodzi. Więc bierzesz tabletkę. Nie. Wiesz, jak zaczynasz pracować nad swoją wiarą? Boże, jak bardzo mnie kochasz. Boże, jak Ty bardzo mnie kochasz. Ten ból głowy to jest nic, Panie. Ty Twoimi ranami, sińcami jestem uzdrowiony, więc w imieniu Jezusa Chrystusa głowo przestań boleć, bo Jezus mnie tak bardzo ukochał, że ja w ogóle nie potrzebuję tego bólu głowy. Wynoś się. I zaczynasz po prostu stosować swoją wiarę w kontekście Bożej miłości. I zaczynasz też modlić się o swoich braci i siostry w Kościele, mówiąc, Boże, dziękuję Ci za to, że tak jak mnie ukochałeś, mi przebaczyłeś, tak wszystkim ludziom w Kościele przebaczyłeś. I dziękuję Ci za to, że mogę okazać dzisiaj komuś miłość, szacunek, przychylność, jakąś dobroć wypełnić, coś dobrego zrobić dla kogoś. Amen. I po prostu zaczynamy wzrastać w wierze i w miłości. I miłość zaczyna się pomnażać. I wtedy apostoł Paweł mówi, że jest w szoku i w ogóle wow, Centrum Chrześcijańskie Życie Sozy, jesteście awesome, niesamowici, wspaniali. Jestem po prostu zadziwiony. Nie mam nic do roboty, więc będę wam mówił teraz o czasach ostatecznych. Bo tak o tym jest drugi list do Tesaloniczan. Apostoł Paweł mówi, nie muszę wam mówić o miłości, o tym, żebyście się kochali, żebyście nie przeklinali, więc będę wam mówił po prostu o czasach ostatecznych. Nie? A lubicie, nie? Lubicie słuchać? Antychryst i takie rzeczy. No więc, kochani, będziemy wzrastać w wierze, kiedy będziemy wzrastać w miłości, w poznaniu miłości Boga do nas i kiedy będziemy budować swoją nadzieję i kiedy będziemy wypełniać wolę i słowa Jezusa, kochając siebie nawzajem, wzrastając w Bożej miłości do nas. To jest cel tego nauczania. Halleluja. Ojcze, dziękuję Ci za Kościół Centrum Chrześcijańskie Życie Sozo, za każdą osobę, która tutaj jest. Dziękuję Ci za to, że możemy okazywać sobie nawzajem i nie tylko sobie nawzajem, ale wszystkim ludziom miłość. Ale nie jesteśmy w stanie okazać miłości, jeżeli jej nie przyjmiemy najpierw od Ciebie. Dlatego, Panie, chcemy przyjmować Twoją miłość do nas codziennie, każdego dnia. Niech ona po prostu, poznanie Twojej miłości burzy nasze religijne myślenie, burzy nasze warownie. I chcemy coraz bardziej Ciebie kochać, aby świat poznał, aby Łódź poznała, że Centrum Chrześcijańskie Życie Sozo, tutaj ten zbór tutaj, to jest prawdziwa rzecz. To nie jest jakaś ściema, ale ci ludzie naprawdę się tutaj kochają, miłują i okazują Bożą miłość i dzieją się tu znaki i cuda i wszystkie rzeczy, o których marzymy i pragniemy. Ojcze, dziękuję Ci za to, że jesteś tutaj zawsze i że zawsze możemy po prostu myśleć o Tobie i zawsze możemy powiedzieć, Boże, nie musimy Cię prosić, żebyś tu był, bo Ty tu jesteś. Zmieniamy nasze myślenie z pomocą Twojego Ducha Świętego, żebyśmy mogli doświadczać Twojej obecności tutaj. Halleluja. Halleluja. Amen. Kochani, jeszcze jedna modlitwa z listu do Efezjan. Apostoł Paweł pisze, że prosi Boga, aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa i ja też proszę o was i o siebie. To jest pierwszy rozdział, 17 werset i dalej. Aby Ojciec chwały dał nam ducha mądrości i objawienia w poznaniu Jego samego. I aby oświecił oczy naszego umysłu, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja Jego powołania, czym jest bogactwo chwały Jego dziedzictwa w świętych. Bogactwo chwały dziedzictwa w świętych, czyli w was. Czym jest to poznanie, to bogactwo. I czym jest przemożna wielkość Jego mocy wobec nas, którzy wierzymy według działania potęgi Jego siły. I teraz trzeci rozdział od 14 wersetu. Dlatego zginam swoje kolana, zginamy przed Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa, od którego cała rodzina na niebie i na ziemi bierze swoją nazwę, abyś Ty, Panie, według bogactwa swojej chwały sprawił, żeby nasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony mocą przez Twojego Ducha i aby Chrystus przez wiarę mieszkał w naszych sercach, abyśmy zakorzenieni i ugruntowani w miłości mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość i poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyśmy zostali napełnieni całą pełnią Boga. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele obficiej ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, Jemu niech będzie chwała w Kościele przez Chrystusa Jezusa po wszystkie pokolenia, na wieki wieków. Amen. Halleluja. Jesteście błogosławieni, nie przeklęci, jesteście górą, a nie dołem, jesteście głową, a nie ogonem. I tak jak dzisiaj czytaliśmy z psalmu, anioł Pana otacza was z każdej strony i jeszcze Pan swoją rękę na was kładzie, żeby naprawdę się wam nic nie stało. Halleluja. Amen. Zapraszam was, jeżeli ktoś potrzebuje modlitwy, tutaj będziemy usługiwać. Jeżeli są jakieś prośby, proszę się nie krępujcie. I zapraszamy na dalszą część nabożeństwa, którą jest relacja. Amen.